jak minął dzień. Zgodnie z zapowiedzią w studiu pan major Marek Suwiński, dyrektor Siedleckiego Zakładu Karnego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Nie boi się pan chodzić w mundurze po mieście?
Nie, ja się służby nie wstydzę. Wprost przeciwnie, staram się, żeby ten mundur w Siedlcach był widoczny, żeby społeczeństwo wiedziało, że jest nie tylko zakład karny, nie tylko wysoki mur, ale też żywi ludzie, którzy tam pracują.
A ci żywi ludzie, którzy przeszli przez zakład karny i których być może spotykają państwo na ulicach, nie są zagrożeniem? Nie boją się państwo, że spotkają kogoś, kto kiedyś był za murami?
Panie redaktorze, wielokrotnie spotykam swoich podopiecznych, czy to w Siedlcach, czy to w innych miejscowościach. Proszę mi wierzyć, że nigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek objawami agresji czy niechęci. Wprost przeciwnie, bardzo często ludzie, jeśli rozmawiają ze mną, to właśnie mówią, że wiele zawdzięczają, że to była jakaś tam lekcja życia. A jako anegdotę powiem, że będąc na urlopie w Grecji kilka lat temu właśnie spotkałem swojego podobiecznego, który strasznie chciał się ze mną zaprzyjaźnić wówczas i spędzić praktycznie cały urlop.
Podajecie sobie ręce? Bo mówi się, że podobno, przepraszam, powiem tak, klawisz nie poda ręki więźniowi i odwrotnie.
To znaczy tak, ja rękę wyciągam do każdego, natomiast niektórzy osadzeni, którzy są aktywni w podkulturze więziennej, no wyznają pewne zasady, które zakazują im podawania ręki. Dla mnie jest to żadna ujma, nie przywiązuję do tego wagi, traktuję to jako pewne zasady, które oni wyznają.
Ale pewnie woli pan, jak się do pana zwraca funkcjonariusz, jak się mówi o panu funkcjonariusz, niż klawisz.
No wie pan, to już chyba przestało mieć takie pejoratywne zabarwienie, to określenie.
Zwłaszcza, że z łaciny pochodzi.
Prawda? Mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza i nie odbieram tego jako jakoś obraza czy obelga.
A jak jest w więzieniu? Mamy taki obraz, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, obraz więzienia chyba pochodzący z filmów amerykańskich, że to jest wieczna rywalizacja, subkultury, strażnicy więzienni przeciwko więźniom, więźniowie przeciwko sobie. Czy to jest prawdziwy obraz więzienia polskiego?
Wizerunek więzienia został ukształtowany w społeczeństwie przez pryzmat właśnie filmów amerykańskich, gdzie ci więźniowie większość dnia spędzają na jakichś boiskach sportowych, gdzie wspólnie jedzą posiłki na stołówkach. Rzeczywistość w polskich więzieniach wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście zależy to od typu zakładu karnego, bo są zakłady, gdzie obowiązuje tak zwany pełen system ochrony, gdzie skazani są w celach mieszkalnych przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem prawa do co najmniej godzinnego spaceru. Ale są też więzienia typu półotwartego i otwartego, gdzie jest o wiele większa swoboda poruszania się samodzielnego po terenie zakładu. Tak naprawdę kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, ta podkultura więzienna odgrywała zdecydowanie większą rolę i faktycznie były grupy skazanych, które próbowały narzucić swój styl życia, bycia i wprowadzać pewne reguły i zasady. W tej chwili są w zdecydowanej mniejszości. Są to z reguły albo bardzo zatwardziali recydywiści, którzy po raz kolejny odbywają karę pozbawienia wolności, albo młodzi ludzie, którym to imponuje i próbują te wzorce zaczerpnąć. Tak naprawdę w tej chwili w więzieniu liczy się, jak chyba w całym społeczeństwie, zasobność portfela. Jeżeli skazany ma pomoc z domu, jeżeli ma jakieś tam zasoby finansowe, gdzie może dokonywać dosyć obfitych zakupów i tymi zakupami dzielić się z innymi, wówczas ma jakąś tam dosyć wysoką pozycję i rangę.
Kto rządzi w więzieniu? Pan?
No, tak mi się wydaje. Nie, odkładając żarty na bok. Oczywiście pewna sfera życia dzieje się poza naszą wiedzą, bo nie jesteśmy w stanie inwigilować życia skazanych przez 24 godziny na dobę, choćby w porze nocnej. Aczkolwiek są pewne sytuacje, gdzie skazani, choćby ze względu na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa, podlegają ciągłemu monitoringowi, ale to są wyjątkowe przypadki. Natomiast wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się. Jestem przekonany, że udaje nam się panować i kontrolować to, co się dzieje w zakładzie karnym.
Często mówi się, kiedy pojawia się temat zakładów karnych, że więźniowie mają tam jak w niebie, mają lepsze warunki, mają telewizory, mają możliwość uczenia się, wypoczywania w komfortowych warunkach. Kiedy oglądałem zdjęcia wykonane przez naszą koleżankę Monikę Jabłkowską z wycieczki, którą zakład karny z okazji, która została zorganizowana z okazji jubileuszu zakładu karnego, to więźniowie wcale nie mają takich lekkich, wspaniałych, pięknych, jasnych cel.
Panie redaktorze, wygląd cel tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od samych skazanych. Ich obowiązkiem jest utrzymanie czystości w celach mieszkalnych. My gwarantujemy środki czystości, wszelkiego rodzaju sprzęty do sprzątania, gwarantujemy sprzęt kwaterunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie wyegzekwować utrzymanie tej czystości. Dlaczegoż? Otóż część z moich podopiecznych nie ma po prostu pewnych nawyków. Nie zostali tego nauczeni w domu, wychowali się w takich, a nie innych środowiskach, gdzie nikt do tego nie przywiązywał jakiejś specjalnej uwagi. Czasami mam wrażenie, że w niektórych przypadkach trudno mówić o resocjalizacji, a tak naprawdę my ich dopiero socjalizujemy. I to nie ma znaczenia, czy jest mężczyzna wieku lat 20 czy 65, bo jeśli ktoś nie ma nawyku utrzymania higieny codziennej, to czy ma 20 lat, czy 65, to, że tak powiem, aura wokół niego jest dokładnie taka sama. Dlatego my musimy uczyć od podstaw pewnych zachowań, pewnych norm postępowania, pewnych zasad funkcjonowania w określonej grupie ludzi. Tutaj warto jeszcze podkreślić fakt, że tak naprawdę w Polsce kodeksowe 3 metry kwadratowe na skazanego, które my gwarantujemy, należą do najniższych w Europie. I ja oczywiście z miłą chęcią w celach, gdzie jest 5 czy 6 skazanych, osadzałbym po 2 czy po 3, ale po prostu realia są takie, że mamy w tej chwili ponad 82 tysiące skazanych we wszystkich jednostkach penitencjarnych w kraju, przy czym około 40 tysięcy czeka na odbycie kary. I tutaj nie ma, przynajmniej na chwilę obecną, szans, żeby rozluźnić, powiedzmy, te cele mieszkalne. Inna rzecz, że skazani no, często nie dbają, wieszają różnego rodzaju plakaty na jakieś tam kleje, na zasadzie, są funkcjonariusze,
tak odnowią,
prawda? Staramy się przynajmniej raz w roku te cele mieszkalne jakoś tam odnowić, ale powiem tak, są cele, które nie wymagają tak częstego, a są takie, które tak naprawdę można byłoby co miesiąc remontować.
Panie dyrektorze, spotkałem się kiedyś w jednym z artykułów ze zdaniem, że bycie w więzieniu to jest kombinowanie, jak przechytrzyć funkcjonariusza, że więźniowie, że to jest rywalizacja właśnie, więźniowie kontra funkcjonariusze, dwie inne kultury, dwa inne plemiona. Jak przechytrzyć funkcjonariusza, jak przeżyć kolejny dzień?
Ale jest to naturalne zjawisko, dlatego że osoby pozbawione wolności są poddane określonym rygorom. Ich życie nie wygląda tak jak każdego z nas, że sami decydujemy, o której godzinie wstajemy, o której godzinie jemy posiłki, czy wychodzimy na spacer, czy oglądamy telewizję, czy idziemy spać. Tu wszystko toczy się takim więziennym rytmem zgodnie z porządkiem wewnętrznym, który określa jasno co do minuty. Kiedy jest śniadanie, kiedy jest obiad, kiedy jest spacer, w jakie dni, w jakich godzinach udzielane są widzenia, o której jest cisza nocna, o której jest apel poranny, apel wieczorny. Także jest rzeczą naturalną, że każdy z nas, będąc na miejscu skazanych, też chciałby odrobinę tej wolności, odrobinę tej samodzielności dla siebie uzyskać. Nawet w murach więzienia, gdzie jest okropna deprywacja potrzeb, gdzie ludzie są pozbawieni kontaktu z bliskimi, pozbawieni są intymności. To się wydaje dla przeciętnego człowieka jakieś takie bardzo dalekie, ale proszę Państwa, jeżeli skazany jest w celi 23 godziny na dobę, jeżeli drzwi od celi otwierają się 5-6 razy dziennie, brak bodźców świata zewnętrznego, słyszy szum ulicy, ale nie widzi aut, słyszy odgłosy ludzi, słyszy kroki na korytarzu, skazani z długoterminowymi wyrokami po sposobie chodzenia potrafią poznać, który z funkcjonariuszy ma dzisiaj służbę. Także jest to bardzo wyczulona, są bardzo wyczuleni na tego typu bodźce.
Można w więzieniu znaleźć taki azyl, taką chwilę intymności, na przykład w czasie zajęć, modlitwy, różnych terapii?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego, że my oferujemy pełen wachlarz różnego rodzaju zajęć, różnego rodzaju programów, różnego rodzaju możliwości oderwania się od tej więziennej rzeczywistości i tak naprawdę tylko i wyłącznie od dobrej woli i od chęci uczestnictwa i skorzystania z tej naszej oferty zależy to, czy taki skazany może właśnie znaleźć tą chwilę intymności. Jest grupa, która angażuje się w wszystko, którzy bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju programach, ale jest też taka, która przyszła po to tylko, żeby odsiedzieć, jak to oni mówią, odbębnić swój wyrok i wyjść na wolność.
A ile z takich osób, które korzystają z tych zajęć, robi to tylko dla zabicia czasu?
Nie potrafię tego na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że no, motywacje są różne, prawda? Jedni chcą faktycznie coś poznać, jedni chcą rozwinąć się, chcą oderwać się od tej monotonii, a inni właśnie traktują to tylko i wyłącznie jako rozrywkę, jako coś, co pozwoli zapomnieć właśnie o tej więziennej rzeczywistości. Tutaj intencje są naprawdę różnorodne i chyba myślę, że w przypadku każdego z moich podopiecznych jest to bardzo indywidualna sprawa i trudno zaszufladkować.
Przed naszą rozmową, przed wejściem na antenę powiedział pan, że więzień traci wolność, ale nie traci godności. Można nie tracić godności w więzieniu?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo no niestety w kartach polskiego więziennictwa mieliśmy okresy, które nie napawają nas do dumy, nie są powodem do dumy. Choćby lata 44-56, gdzie polskie więzienia były podporządkowane Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Dopiero od 56 roku jesteśmy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości. To były czarne karty w historii więziennictwa. Ja nie widzę powodu, dla którego funkcjonariusz miałby traktować osobę osadzoną w sposób pogardliwy, lekceważący, żeby zwracał się do niego per ty, a takie przypadki jeszcze kilkanaście, czy nawet kilka lat temu w niektórych jednostkach penitencjarnych miały miejsce, gdzie, nie wiem, dwudziestokilkuletni czy trzydziestokilkuletni funkcjonariusz do człowieka sześćdziesięciokilkuletniego właśnie wracał się per ty. Ja od wielu lat swojej służby w służbie więziennej zwracam uwagę i egzekwuję od swoich podopiecznych zasady humanitarnego traktowania naszych podopiecznych.
A w więzieniu jest spokój czy jest strach?
Ale strach odczuwany przez kogo?
Przez więźniów. Czy napięcie,
myślę, że
czy
nie.
Panuje napięcie takie, bo są więźniowie, są strażnicy, są cele, są zamki, klucze?
Ja myślę, że są jakieś takie specyficzne dni, chwile, okresy, gdzie to napięcie jest większe, choćby okresy przedświąteczne, kiedy udziela się jakiś taki nastrój właśnie świąteczny, chwila zadumy, refleksji, żalu, że nie można być z bliskimi, z żoną, z dziećmi, z rodziną szeroko rozumianą i wtedy jest pewnie taka lekka, wyczuwalna atmosfera poddenerwowania. Ale myślę, że to tak jak każdy z nas ma różne dni, prawda? I nie zawsze wstaje prawą nogą z łóżka.
Chciałbym, żeby pan rozwiał jeszcze jeden mit. Mit dotyczący wyżywienia więziennego. Kiedyś porównywano i porównuje się czasami stawki żywienia chorych w szpitalach i osadzonych w zakładach karnych i dietę. Ja kiedyś oglądałem na jednej ze stron internetowych przykładową dietę więzienną. No, nie są to rarytasy. Może kalorycznie jest w porządku, ale rarytasy to nie są.
Stawka żywieniowa, podstawowa stawka żywieniowa na chwilę obecną wynosi 4,80 na jednego skazanego, 4,80 dziennie oczywiście. Przy żywieniu zbiorowym, wbrew pozorom, wcale nie jest to mało. Jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które określa szczegółowo, co musi być zagwarantowane w tym menu, czyli poziom kalorii, białka, węglowodanów, warzyw i tak dalej, i tak dalej. To są szczegóły, że tak powiem, techniczne i my, czy nam się to podoba, czy nie podoba, musimy, tak źle powiedziałem, nie musimy, chcemy tego przestrzegać po to, że no, głodny człowiek jest zły, prawda? Także w naszym też dobrze pojętym interesie jest to, żeby skazani odczuwali pewien komfort. Sezonowo nie ma z tym większego problemu. Żywność pozyskujemy w wyniku przetargów, gdzie też no, udaje się uzyskać w miarę rozsądne ceny. Oczywiście nie jest to wyżywienie z Hiltona, natomiast w moim odczuciu, zresztą w opinii wielu skazanych, którzy przyjeżdżają do nas z innych zakładów z całej Polski, twierdzą, że karmimy całkiem nieźle.
A pan się odżywia w stołówce więziennej też?
Nie. Ja nie mogę się odżywiać, natomiast mam obowiązek sprawowania nadzoru nad jakością wyżywienia. Zresztą zanim cokolwiek zostanie wydane osadzonym, musi to sprawdzić kilka osób, między innymi lekarz, w jakim stanie jest przygotowane to jedzenie, ale ja również sprawdzam walory smakowe. Nie robię tego codziennie, bo przyznam szczerze, że nie mam na to czasu. Natomiast wyrywkowo, czasami 3 dni z rzędu, a czasami powiedzmy raz na tydzień jestem w kuchni i no, te próbki smakuję. I powiem szczerze, że naprawdę nie jest to tak źle. Coraz mniej w zasadzie w ciągu ostatniego półrocza chyba nie przypominam sobie żadnej skargi na jakość wyżywienia. Jeśli ktoś się skarży, to czasami patrzę na osoby, które piszą te skargi i śmiem wątpić, czy będąc za murami byli żywieni na takim poziomie.
A na co skarżą się więźniowie? Bo często mówi się, że niektórzy więźniowie piszą skargi po to, żeby napędzić pracę funkcjonariuszom, żeby jakoś podgotować atmosferę, podgrzać
atmosferę. Redaktorze, proszę Państwa, skarżą się na wszystko. Skarżą się na zbyt małe okna, skarżą się na zbyt niewydolną wentylację, skarżą się na przykład na to, że zupa była za rzadka, albo że była za słona. Skarżą się na to, że na przykład funkcjonariusze zbyt głośno chodzą po korytarzu, skarżą się, no jest cały katalog, opieka medyczna i to jest taka nasza, no może nie bolączka, ale to jest chyba największy w tej chwili obszar, który dotyczy skarg, ponieważ zdecydowana większość tych skazanych, którzy przychodzą tutaj do zakładu karnego, okres ten stara się wykorzystać na podreperowanie własnego zdrowia. Wychodzą z założenia, że jeśli lekarz pierwszego kontaktu zleci konsultację na przykład kardiologiczną i jeżeli w ciągu 2 tygodni nie dostanie się do tego specjalisty, nie będzie miał tej konsultacji, to jest to pozbawienie jego praw do leczenia. I natychmiast są pisane skargi, pisane do dyrektora okręgowego, dyrektora generalnego, ministra sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw pacjenta i gdzie się tylko da.
Więźniowie znają prawo.
Ależ oczywiście, świadomość prawna jest bardzo wysoka. Zresztą na tablicach ogłoszeń w każdym oddziale mieszkalnym są wywieszone adresy wszelkich możliwych instytucji, do których mogą się zwracać skazani. To nie jest tak, że my uważamy, że jesteśmy nieomylni, że robimy wszystko dobrze. Natomiast jeśli skazany ma poczucie krzywdy, to też musi wiedzieć, gdzie może się zwrócić, żeby jakąś pomoc otrzymać.
Panie dyrektorze, resocjalizacja, wierzy pan w skuteczność resocjalizacji, że człowiek się zmienia po więzieniu?
Panie redaktorze, zadał pan takie trudne pytanie, ponieważ dowodzę jedynym zakładem karnym dla recydywistów penitencjarnych w Okręgu Warszawskim. Już sam fakt istnienia tego zakładu karnego świadczy o tym, że no z tą resocjalizacją, z jej skutecznością w zasadzie nie do końca chyba jest tak, jak być powinno. Ja nie potrafię odpowiedzieć, czy ta resocjalizacja jest skuteczna, czy nie. No, może inaczej, na jakim poziomie jest skuteczna. Fakt, że ludzie wracają do więzienia, to świadczy o naszych pewnych porażkach penitencjarnych. Natomiast wierzę głęboko w to, że udaje się przynajmniej część z naszych podopiecznych odwieść od powrotu do przestępstwa i że ci ludzie zaczną pracować i żyć w społeczeństwie zgodnie z pewnymi normami. Gdybym nie wierzył w skuteczność resocjalizacji, już abstrahuję od jej poziomu, powiedzmy, gdybym nie wierzył, to bym nie był tu, gdzie jest.
A widać to, kiedy więzień osadzony przyjeżdża do więzienia, czy z innego zakładu karnego, czy przychodzi nowy tuż po wyroku, że on będzie w współpracował ze służbą więzienną, z wychowawcami, czy to się dopiero w trakcie pobytu okazuje?
Są różne, aczkolwiek bardzo charakterystyczne mechanizmy i sposoby adoptowania się w więzieniu. Część skazanych popada w apatię, w rezygnację. Część bardzo szybko adoptuje się do warunków więziennych, potrafi znaleźć to swoje miejsce tutaj. Część ze skazanych jest bardzo, nazwałbym to, przymilna, bardzo spolegliwa i chce współpracować z nami. Przy czym tak naprawdę to chyba do końca nie wiemy, czy to wynika faktycznie z jego przemiany, czy jest to takie bardzo instrumentalne działanie. No bo skazany, który bierze udział w jakichś tam pracach na rzecz oddziału mieszkalnego, który angażuje się w jakieś tam przedsięwzięcia, może uzyskać różnego rodzaju ulgi, nagrody, co jest nie bez znaczenia, na przykład przy ubieganiu się o warunkowe przeterminowe zwolnienie, do którego on ma prawo, ale również ja z urzędu mogę o takie warunkowe przeterminowe zwolnienie do sądu penitencjarnego wystąpić.
Panie dyrektorze, a religia? Kapelani są w więzieniu. To również ważny element pracy z osadzonymi.
Ogromny i przez wielu nie do końca doceniany. Uważam, że kontakt z kapelanem, kontakt z księdzem, kontakt z siostrą zakonną ma ogromne znaczenie. I nie ma znaczenia forma, czy to jest udział w mszy świętej, dostępnej dla jakiejś większej grupy osadzonych, czy też jakieś indywidualne spotkanie, czy gdzieś w świetlicy oddziałowej, czy nawet w celi mieszkalnej, gdzie taki osadzony może usiąść, może zwierzyć się, może porozmawiać, może poprosić o radę, poprosić o wsparcie duchowe. Ja obserwuję wiele takich przemian duchowych u skazanych, ale też muszę powiedzieć, że część z nich bierze udział, szczególnie w mszach, gdzie bierze udział większa ilość skazanych. Chodzi w celach towarzyskich niestety. Jest to okazja spotkania się ze znajomymi, z przyjaciółmi.
A więzienne koncerty? Słyszy się, że ten czy tamten artysta wystąpił w więzieniu. Mówił pan przed rozmową, że nie każdy może wystąpić w więzieniu. Nie każdy artysta może wystąpić przed osadzonymi?
To znaczy tak. Zakład karny jest specyficznym miejscem, gdzie my musimy przede wszystkim dbać o ład, bezpieczeństwo i porządek. Dlatego też po pierwsze w tych koncertach biorą udział osadzeni, co do których mamy pewność, czy też prawie jesteśmy pewni, że nie będzie jakiegoś zbiorowego wystąpienia, powiedzmy, nie będą wznosić jakiś tam, nie będą się zachowywać nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A po drugie, zdarzają się sytuacje, że zgłaszają się do nas osoby, które chcą spotkać się ze skazanymi, dać właśnie koncert, a o których wiemy, że nie zawsze zachowywali się zgodnie z naszymi przepisami i nie zawsze respektowali nasze prośby. Dlatego musimy, zresztą myślę jak wszędzie, wstępnie ocenić, przefiltrować.
No tak, nie jest łatwo dostać się do więzienia komuś, kto nie został skazany.
Nie do końca tak, nie. Ja nie chciałbym, żebyście państwo pomyśleli, że to jest jakiś tam wycinek ludzi, którzy bardzo mały, który może. Nie, wprost przeciwnie. Ja myślę, że to jest znikomy procent, jeśli nie promil tych, którym mówimy, że no może innym razem byśmy poprosili państwa o taki występ.
Panie dyrektorze, pan major Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, jest państwa i moim gościem, przypomnę. Czy służba więzienna to jest praca, o której można zapomnieć w domu? Zamyka się drzwi zakładu karnego, biura i nie myśli się?
Panie redaktorze, ja służbę zaczynałem od jednego z najniższych stanowisk w roku 90. I wtedy wychodząc o 16 z aresztu śledczego Warszawa-Białęka, bo tam rozpoczynałem swoją pracę zawodową, ja zapominałem. Zajmowałem się życiem rodzinnym, towarzyskim. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale z każdym wyższym stanowiskiem odpowiedzialność jest o wiele większa. I jeśli ktoś z kadry kierowniczej powie, że nie myśli w domu, to ja mu po prostu nie wierzę. Nie da się wyłączyć, nie da się zresetować tego twardego dysku i o godzinie 16 w piątek do 8 rano w poniedziałek. Ja, czy moi zastępcy, moi kierownicy z racji zajmowanych stanowisk są non-stop pod telefonem, nazwijmy to tak kolokwialnie, i do dyspozycji przełożonych. Moja żona się śmieje, że już udało jej się jakby zapanować nade mną, bo wyjeżdżając na urlop, tylko raz dziennie dzwonię do zakładu.
To bardzo trudne, rozstać się z pracą. Wiem to z własnego doświadczenia.
No właśnie.
Ale a dla kogo jest to praca? Trzeba być sprawnym fizycznie? Trzeba mieć inne cechy charakteru? Trzeba być twardzielem?
Twardziel to nie jest odpowiednie słowo. To nasza praca nie polega na tym, żeby tutaj demonstrować jakąś swoją siłę fizyczną, czy jakieś bardzo takie twarde, czy nawet wręcz brutalne cechy charakteru. Nie, nie, nie. My jesteśmy nastawieni na pracę z człowiekiem. Na pracę z człowiekiem i tutaj wymagane są zupełnie inne cechy. Tu powinna być właśnie empatia, tutaj powinna być umiejętność zrozumienia, poznania innego człowieka, chęć niesienia mu pomocy, co oczywiście nie wyklucza tego, że jeśli następuje jakieś groźne zakłócenie porządku, to musimy też zdecydowanie interweniować. Oczywiście w ramach prawa, podobnie jak inne służby mundurowe, jesteśmy wyposażeni ustawowo w środki przymusu bezpośredniego i na ich podstawie i w ich granicach możemy się poruszać, oczywiście adekwatnie do stopnia zagrożenia. Natomiast chcę powiedzieć, że mniej więcej na 10 kandydatów 3 przechodzi przez testy psychologiczne. Tutaj też chodzi o to, żeby wyłapać osoby ze skłonnościami, no niekoniecznie przystającymi do potrzeb służby. My powinniśmy być, tak jak powiedziałem wcześniej, zdecydowani, ale nie brutalni. O, to jest zamierzchła przeszłość. W tej chwili stawiamy na młodych ludzi, na ludzi wykształconych, na ludzi kompetentnych i mam szczęście zarządzać taką kadrą. Powiem tylko tyle, że na 220 funkcjonariuszy średnia wieku to jest 35, niespełna 36 lat. Czyli to jest młoda kadra. Staż w służbie to jest 9 lat. Prawie połowa ma wyższe wykształcenie. Naprawdę jest wielką przyjemnością pracować z tymi młodymi ludźmi, gdzie czasami wystarczy rzucić jakieś hasło, rzucić temat i oni już chodzą, już zastanawiają się, jak to zrobić. Kilka lat temu rzuciłem hasło, a może byśmy zorganizowali Dzień Dziecka dla dzieci właśnie naszych skazanych. Jest grupa takich fajnych wychowawców, którzy no, przyszli do mnie, no tak, fajnie, Dzień Dziecka, ale to może takie ogólne spotkanie z rodzinami, z tymi dzieciakami, fajnie byłoby dla tych dzieci jakieś paczki zorganizować. No więc ja wykorzystałem swoje prywatne kontakty. Mój przyjaciel jest dyrektorem w firmie Mattel, który podarował zabawki typu lalki Barbie i nie tylko. Są to drogie zabawki, jestem przekonany. Zresztą patrzyłem później na reakcję tych dzieciaków, że dla wielu z nich była to ogromna frajda i podejrzewam, że rodzice by nie byli w stanie tych zabawek kupić. Ale z drugiej strony właśnie była inicjatywa, że nie tylko my, ale skazani coś. No i cóż się okazało? Powstała grupa teatralna, która przygotowała na to pierwsze spotkanie przedstawienie właśnie dla tych dzieciaków. Razem udekorowali świetlice. Naprawdę chce się pracować z tymi ludźmi. I nasza praca jest niewidoczna. My pracujemy za tym murem. Ja to wielokrotnie mówiłem, że jeśli policja rozbije szajkę dealerów narkotykowych czy złodziei samochodowych, jest to medialne. Jest to medialne, jest to sprzedawalne. Natomiast, no co, jeśli ja powiem, że powiedzmy w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy ponad 100 różnego rodzaju programów readaptacyjnych, w których wzięło udział ponad 2200 skazanych. Czy to jest news?
Chyba zostaje nie. Za kratami.
To zostaje za kratami. To jest nasza codzienna, żmudna praca.
Czy to jest również ewolucja polskiego więziennictwa?
Tak, oczywiście.
Od takiego typowego zamknięcia i nic nie robienia do programów terapeutycznych działań, chociażby tak, takich tak, jak tak, ten Dzień
tak,
Dziecka?
Tak, tak. Jestem przekonany, że tak. My nie spełniamy tylko tej funkcji. Zakład Karny nie spełnia tej funkcji, realizuje tej funkcji represyjnej, izolacyjnej, ale właśnie również tą resocjalizacyjną. I tutaj te działania są w różnoraki sposób, bo czy to jest przez zajęcia właśnie kulturalno-oświatowe, czy przez naukę, czy przez pracę, każda forma oddziaływania jest mniej lub bardziej skuteczna. Wszystko zależy od tego, kto to robi, kto prowadzi i do kogo jest skierowana.
Panie dyrektorze, a czy wie pan, czym się interesują pana pracownicy? Jakie mają hobby? Zawsze mnie interesowało, jakie mogą mieć hobby
tak
strażnicy
jak,
czy funkcjonariusze służby więziennej.
Tak jak chyba wszyscy inni pozostali. Sport, teatr, kino, motoryzacja. Nie ma tutaj jakichś elementów, nie ma czegoś takiego, że funkcjonariusz służby więziennej to się interesuje, powiedzmy, geologią. Nie, nie.
A pan czym się interesuje?
Ja, no może teraz nie wyglądam, ale jak byłem kilkanaście, no może nawet kilkadziesiąt kilogramów młodszy, byłem aktywnym sportowcem, nawet mogę się pochwalić brązowym medalem na Mistrzostwach Polski w siatkówce w juniorach. No później jakaś tam kontuzja się przyplątała, ale aktywny sportowo staram się być do tej pory, na tyle na ile czas pozwala. Uwielbiam wodę, uwielbiam pływać. Cóż poza tym?
Znakomicie pan pisze po polsku.
A to jest chyba...
Zwycięzca dyktanda Siedlecego.
Wice. Wicemistrz dyktanda. Powiem tak, będąc dzieckiem, ja zawsze bardzo dużo czytałem. Ja jestem wzrokowcem, ja nigdy nie uczyłem się żadnych regułek, że przed że się stawia przecinek albo jakoś tam co się na co wymienia. Nie. Ja po prostu siadam i piszę. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to z boku na karteczce piszę w dwóch wersjach i wzrokowy już wtedy wiem, która jest forma poprawna. Tak. Dokładnie tak. Powiem, że będąc dzieckiem kilku czy kilkunastoletnim, jeżdżąc do mojej babci na wieś na wakacje, przez ten miesięczny pobyt ja z jednego kiosku ruchu wykupowałem wszystkie książki, które tam były i byłem molem książkowym. No teraz czas nie pozwala aż tak dużo czytać, natomiast staram się każdą wolną chwilę wykorzystywać, żeby coś tam jeszcze poczytać i być na bieżąco.
Dzisiaj również? Będzie pan?
Dzisiaj mam akurat mam literaturę służbową, że tak powiem. Był długi weekend, troszkę się tego nazbierało. No i muszę wieczór poświęcić na to, żeby nad tym się pochylić.
Pan major Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, był gościem państwa i moim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.